podczas spotkania też upewniliśmy się, że w polskiej gospodarce jest dobrze. Dlaczego jest tak dobrze, mimo tych politycznych zawierów, które co rusz nas dotykają?
Polska gospodarka oddzieliła się od polityki dość mocno. Oczywiście nigdy do końca nie da się tego oddzielić, to nawet w takich rozwiniętych krajach jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania mamy wpływ polityków na gospodarkę, ale jest on niewielki. W Polsce jest większy oczywiście niż w tych wspomnianych przeze mnie, ale jest znacznie mniejszy niż jeszcze parę lat temu. Poza tym sprzyja nam bardzo wejście do Unii Europejskiej, które ustabilizowało sytuację, które pokazuje, że Polska jest krajem bezpiecznym, że można tutaj bezpiecznie lokować swoje środki, budować fabryki. No i dzięki wejściu do Unii nasze przedsiębiorstwa zyskały duże okno na świat, mogą konkurować na innych rynkach i robią to z powodzeniem. To z pewnością pomaga. W ostatnich paru latach parę rzeczy też jednak zrobiono pozytywnych. Obniżono podatek CIT, obniżono składkę rentową. W niektórych branżach jednak pewne rzeczy wyczyszczono. No to są takie rzeczy, które pomagają. No i generalnie świat się rozwija. Mamy teraz okres ożywienia gospodarki światowej, który zaczął się mniej więcej w 2003 roku. Czyli można powiedzieć tak, naukowo, teoretycznie jesteśmy właśnie w tym okresie lepszym gospodarki, ale wiadomo, że po tym okresie zawsze przychodzi ten okres gorszy, ale ten okres gorszy może być całkiem niezły, jeżeli się do niego przygotujemy. Także pewne czynniki to są czynniki wynikające z sytuacji na świecie, a pewne czynniki są związane z naszymi decyzjami, no oczywiście głównie z wejściem do Unii Europejskiej. Gdybyśmy jeszcze potrafili zreformować szczególnie nasze finanse publiczne i troszeczkę więcej biurokracji zabrać, to pewnie wzrost gospodarczy byłby jeszcze lepszy i moglibyśmy się jeszcze bardziej dzisiaj cieszyć z rozwoju naszej gospodarki, a tym samym Polski.
10 lat temu też było dobrze w gospodarce, ale wówczas Leszek Balcerowicz ogłosił potrzebę schłodzenia tejże gospodarki. Czy w tym momencie też grozi nam coś w rodzaju, nie wiem, przegrzania koniunktury i czy uważa pan, że takie schładzanie byłoby wskazane?
Na pewno nie tak bardzo jak wtedy. Wtedy mieliśmy już obserwowany wystrzał inflacji. Mieliśmy niesamowity wzrost akcji konsumpcyjnej. Ja przypomnę tylko, że na przykład nowych samochodów osobowych bodajże w 1999 roku sprzedano ponad 600 tysięcy w Polsce. A to jest mniej, to jest ponad dwa razy więcej niż w tym roku. To taki przykład. Także w tej chwili na pewno nie obserwujemy takiego boomu konsumpcyjnego, nie obserwujemy aż takiego zagrożenia. Ale rzeczywiście myślę, że trzeba nieco powstrzymywać społeczeństwo od nadmiernych wydatków, bo przegrzanie, głównie wynikające z wyraźnego wzrostu inflacji, może się przydarzyć. Nie jest to takie zagrożenie jak wtedy, ale jednak takie zagrożenie również istnieje. I Rada Polityki Pieniężnej, czyli ciało odpowiedzialne za pilnowanie inflacji w Polsce, podjęła już działania, bo w 2007 roku zaczęła podwyższać stopy procentowe, żeby nieznacznie jednak hamować te apetyty ludzi do wydawania pieniędzy i do brania kredytów. Wtedy popełniono jednak błąd, te stopy wzrosły za bardzo, no a poza tym na świecie doszło do, można powiedzieć, mocnego tąpnięcia. Najpierw pękła bańka spekulacyjna na giełdach amerykańskich, głównie związana z rynkiem internetu i nowych technologii. Potem mieliśmy atak na World Trade Center, który skutecznie opóźnił proces odbudowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, a potem jeszcze kryzys Enronu, który osłabił zaufanie do firm amerykańskich, do gospodarki amerykańskiej, tym samym przecież, bo to firmy tworzą tę gospodarkę i również skutecznie oddalił w czasie odbudowę największej gospodarki świata. Także zagrożenie mamy, ale na pewno nie takie jak wtedy i mam nadzieję, że nauczeni tamtymi doświadczeniami nie popełnimy tych samych błędów, czyli na przykład nie podniesiemy zbytnio stóp procentowych.
Mówił pan dzisiaj, że jesteśmy skazani niejako na wzrost gospodarczy, chociaż oczywiście mówił też o zagrożeniach, które mogą w jakiś sposób temu nie sprzyjać. Skazani jesteśmy dlatego, że musimy gonić Unię Europejską. Co w takim razie zrobić, żeby utrzymać tempo wzrostu gospodarczego, albo być może je zwiększyć?
Trzy rzeczy. Pierwsza to jest porządkowanie finansów publicznych, a więc nowa ustawa o finansach publicznych, która pozwoli na lepszą kontrolę państwowych pieniędzy. I drugi etap tej reformy to jest zmniejszenie wydatków państwa, szczególnie wydatków socjalnych. Ich poziom w stosunku do produktu krajowego brutto jest najwyższy w Unii Europejskiej. Bardzo trudne wyzwanie, bo to jest wyzwanie, które niestety pogorszy przynajmniej chwilowo albo, tak powiedziałbym, psychologicznie sytuację niektórych grup społecznych. Dlaczego chwilowo, albo dlaczego tak naprawdę tylko psychologicznie? Dlatego, że tak naprawdę te reformy dadzą perspektywę gospodarki, a zatem dadzą szansę wszystkim, także tym, którzy w pierwszej chwili mogą stracić. Konkretnie, jeżeli na przykład zabierzemy renty rencistom, którym się nie należą te renty, bo są zdrowymi ludźmi, no to dajemy szansę większego wzrostu gospodarczego, a zatem szansę znalezienia dobrej pracy przez tych ludzi. I być może zamiast otrzymywać 600 zł renty, będą zarabiali 3000 zł pracując. Ale to jest bardzo trudne wyzwanie, szczególnie w sytuacji no jednak zbliżających się wyborów prezydenckich, w których lider rządzącego ugrupowania chce prawdopodobnie brać udział. Drugie wyzwanie to jest infrastruktura i jej rozwój. To jest dzisiaj pierwsza przeszkoda dla inwestorów zagranicznych, ale także dla polskich inwestorów w wyraźnym zwiększaniu swojego zaangażowania w firmy. No, jeżeli nie możemy przewieźć produktów, surowców, nie możemy tego zrobić na czas, no to jest to ograniczenie wzrostu. Są firmy, które pracują w systemie just in time, a więc w systemie takich, powiedział, bardzo punktualnych dostaw różnych komponentów, na przykład firmy motoryzacyjne, i dla nich opóźnienia wynikające z no właśnie braku infrastruktury mogą oznaczać potworne straty. No i trzecia rzecz to jest walka z biurokracją, usprawnianie funkcjonowania administracji państwowej, zniesienie niepotrzebnych przepisów, ułatwienia funkcjonowaniu przedsiębiorstw i no generalnie wszystko to, co może ulżyć w takiej normalnej działalności gospodarczej. Chodzi o to, żeby przedsiębiorca nie koncentrował się na no, dialogu z Urzędem Skarbowym na przykład, ale koncentrował się na rozwoju swojej firmy. I to są te trzy najważniejsze rzeczy. Jeśli je zrobimy, otworzymy sobie możliwość do innych, na przykład do obniżenia podatków.
Chciałem nawiązać właśnie do tej odpowiedzi, tej części dotyczącej potrzebnych zmian w prawodawstwie. I chciałem zapytać pana jako ekonomisty, czy my w ogóle jesteśmy w stanie zdążyć na Euro 2012 z tymi wszystkimi potrzebnymi inwestycjami? Czy zdążymy budować te stadiony,
jeszcze tak,
drogi?
Czy, jeszcze tak.
Czy całą tą infrastrukturę będziemy w stanie postawić do 2012 roku? Tak jakby?
Jeszcze jesteśmy w stanie, ale nie ma co ukrywać, że każdy miesiąc nas oddala od szansy skończenia wszystkiego, ale jeszcze jesteśmy w stanie. Nie ma problemu z pieniędzmi, a zresztą na przykład wprowadzenie też odwlekanej niemiłosiernie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogłoby tutaj bardzo pomóc, w sensie właśnie finansowania różnego rodzaju obiektów, także obiektów sportowych. Największy problem to są, no standardowo można powiedzieć, w budownictwie, kwestia lokalizacji, kwestia zezwoleń, kwestia pokonania tych wszystkich barier administracyjnych. Samo wybudowanie nie będzie problemem. Na świecie jest wiele firm, które mogą się tego podjąć i zrobią to na pewno na czas. I pieniądze na to też można znaleźć. Największy problem to dzisiaj jest problem prawno-administracyjny. Mam nadzieję, że uda się nowemu rządowi go pokonać, a że przy okazji stworzy też takie prawo, które będzie dotyczyło wszystkich. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, nawet w ramach pakietu Euro 2012, posłużyłaby przecież wszystkim, nie tylko tym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w organizacji Mistrzostw Europy.